Radio Paranormalium przedstawia. Skart historii.
UFO nad gettem warszawskim w 1943 roku. Relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego. Była to wiosna. 9 kwietnia 1943 roku. Dzielnicę żydowską w Warszawie otaczać zaczynały samochody pełne uzbrojonych SS-manów oraz inne obcokrajowe formacje, o których obecnie przeważnie zapomina się, opisując tamte dni. Dlaczego nie spotkałem w żadnym z opracowań o ostatnich dniach getta wzmianki o sąsiadach zza północnej dawnej polskiej granicy? Może dlatego, by nie pogarszać stosunków z Litwą. Byli to bowiem znani z okrucieństw litewscy szaulisi, strzelcy, tym groźniejsi, że większość z nich mówiła dobrze po polsku. Ich mundury koloru zgniłej zieleni wyróżniały się czarnymi mankietami rękawów płaszczy i czarnymi kołnierzami. Pamiętam z tamtego nieludzkiego czasu, że tych skurwysynów trzeba było się bardziej pilnować niż rodowitych Niemców, którymi wysługiwali się na każdym kroku. Polaków nienawidzili chyba jeszcze bardziej niż Żydów, których mieli pilnować. Mam po tylu latach przed oczami każdy szczegół ich umundurowania i uzbrojenia. Pamiętam również polskich policjantów w ich granatowych mundurach, do których jednak Niemcy nie mieli zaufania, domyślając się, że wielu z nich nie tylko lituje się nad skazanymi na śmierć Żydami zamkniętymi w getcie, ale i w każdej formie stara się im pomagać. Dlatego też zatrudniano ich wyłącznie przy bramach wiodących do tej dzielnicy, zawsze dodając im jako nadzorcę jakiegoś strzupo, Schutzpolizei, policji ochronnej, niemieckiego policjanta, i zdarzało się, że starszy przodownik, starszy sierżant, Polak, był nadzorowany przez szeregowca, ale Niemca. Zbliża się godzina wczesnego poranku. Obserwujemy z zewnątrz, z dzielnic aryjskich, czyli po prostu z terenu Warszawy, pobliże bram getta. Wewnątrz otoczonej dzielnicy ani żywej duszy. Mieszkańcy getta zdawali sobie sprawę, że nadchodzi to najgorsze. Wielu z nich wiedziało zresztą o tym, że nadejdzie to właśnie tego dnia i byli w pogotowiu. Członkowie żydowskiej organizacji bojowej, mimo nielicznego i słabego uzbrojenia, gotowi byli umrzeć w walce z bronią w ręku. Nie dać się zarzynać jak bezbronne barany. Czemu piszę o tym? Nie byłem przecież obrońcą getta, obserwowałem to wszystko z terenu Warszawy, z jej aryjskiej strony. Rzecz w tym, że wówczas jako 18-letni młodzieniec, posiadający wrodzoną, wręcz fotograficzną pamięć wzrokową, wykonywałem zadania zwiadowcy w ramach Armii Krajowej, co było szczególnie istotne przy rozpoznawaniu różnych rodzajów formacji wojskowych i policyjnych z większych odległości. Przeszedłem w tym kierunku specjalne wyszkolenie i to był jeden z kolejnych sprawdzianów moich umiejętności. Wraz z moim dowódcą, starszym wiekiem i stopniem kolegą, penetrowaliśmy od rana, od momentu rozpoczęcia Holokaustu, pobliże zewnętrznych murów otaczających getto, zapamiętując i nanosząc na plany dokładne miejsca ustawienia cięższej broni, zaznaczając ich kaliber, donośność, pole ostrzału i temu podobne dane, przydatne przy jakimś ewentualnym ataku z zewnątrz. A jak się domyślaliśmy, dane te mogły zostawać przekazywane i do wnętrza getta, do wiadomości jego obrońców. Towarzyszył mi kolega Bruno, sierżant podchorąży pseudonim Wąż, tym cenniejszy przy tego rodzaju zadaniach, że mówił po niemiecku jak rodowity Berlińczyk. Po południu tego dnia musieliśmy się już oddalić z najbliższej okolicy murów otaczających getto od północy. Każdy, ktokolwiek się tam pojawiał, a nie był umundurowany, był ostrzeliwany właśnie przez tych szaulisów, których Niemcy wysyłali na tereny narażone na ogień obrońców getta. Dzielnica płonęła. Słyszeliśmy nieludzkie krzyki ludzi palonych żywcem. Mury starych kamienic północnej dzielnicy zbliżonej do torów w pobliżu dworca gdańskiego i obecnych terenów instytutów chemicznych, w których wówczas mieściły się magazyny SS, otoczone były kłębami dymu. Domy podpalane były ogniem miotaczy płomieni, ostrzeliwane z kilku samochodów pancernych i granatników, które widzieliśmy stojąc teraz na szczycie wiaduktu nad torami dworca gdańskiego, po którym normalnie kursowały tramwaje łączące Warszawę z jej północną dzielnicą, Żoliborzem. Jednak w tramwajach tego pierwszego dnia walk w getcie było bardzo niewielu pasażerów. Razem z nami i koło nas stały grupki cywilnych Niemców i paru umundurowanych niemieckich kolejarzy, robiących ze śmiechem zdjęcia w stronę walczącej dzielnicy i zabawiających się niewybrednymi chamskimi żartami z jej obrońców. Tu przydała się znajomość języka niemieckiego mojego dowódcy. Dołączył się do tego chóru i bezczelnie pożyczył sobie od któregoś z umundurowanych Niemców trzymaną przez niego wojskową lornetkę Zeissa. Teraz obaj popatrywaliśmy w tamtą stronę, z odległości około kilometra, precyzyjnie namierzając lornetką z wewnętrzną podziałką dziesiętną parametry dział samobieżnych, które nadjeżdżały ku kościołowi świętego Jana Bożego przy wylocie ulicy Bonifraterskiej, stanowiącej północno-wschodnią granicę getta. Było około godziny 5 po południu i kilkanaście minut po wypożyczeniu lornetki, gdy nad mury i domy płonącej dzielnicy od strony zachodniej, od cmentarza Powązkowskiego, zaczęło nadlatywać coś dziwnego. Była to kula o ostrych konturach, wewnątrz której widać było wyraźnie mieszające się ze sobą i przeplatające się palczasto zaokrąglone pasy dwóch ostro widocznych barw. Malinowej i ciemno-zielono-niebieskiej, tak zwanej pawiej. Kula poruszała się ruchem falistym, podwyższając lekko i obniżając swój lot. Mając już wyrobione, rutynowe nawyki obserwacyjne, określiliśmy obaj jej prędkość na porównywalną z niemieckim samolotem zwiadowczym typu Fieseler Storch, to jest około 80 do 100 km w powolnym locie nisko nad ziemią. Przez lornetkę widać było pojedyncze okna górnych pięter płonących domów. Kula miała średnicę czterech okien w starym budownictwie, zaś wysokość kuli nad domami określiliśmy jako trzy kamienice nad kamienicą. Przeciętna wysokość tych starych domów to cztery piętra plus parter, daje to około 20 metrów, a zatem kula była nie wyżej niż 60 metrów nad domami i miała około 8 metrów średnicy. Tu przydała się podziałka kątowa w wypożyczonej niemieckiej lornetce. Biorąc pod uwagę te parametry lotu, nieco później obliczyliśmy, iż obiekt był od nas oddalony w poziomie o około 1600 metrów. Niemcy i szaulisi strzelający ku oknom budynków, w których czasami ktoś się pojawiał, przeważnie nie żaden obrońca, a tylko ktoś usiłujący się ratować z ognia, prawie jednocześnie na chwilę przerwali ogień. Gdy kula wynurzyła się zza ściany dymów i nadleciała nad ich stanowiska u wylotu ulicy Bonifraterskiej, w pobliże dolnej południowej części wiaduktu nad torami kolejowymi, nad miejsce dobrze widziane zarówno przez nas, jak i przez tych przygodnych widzów z rasy panów, którzy zresztą w tym momencie przypomnieli sobie o lornetce i zabrali ją Brunowi. Ale my już zdążyliśmy za pomocą tego niemieckiego sprzętu wykonać pracę zwiadowczą przeciwko im samym. Przez kilka minut ze wszystkich luf broni ręcznej i maszynowej strugi pocisków świecących kolorowymi punktami leciały w stronę nadlatującej kuli. Widać było, że przechodzą one całymi wiązkami na wylot przez nią, a ona jakby sobie z tego nic nie robiła. Leciała całkiem wolno nad nimi, później w stronę Starego Miasta. Tam na sekundę zatrzymała się nieruchomo, po czym wzbiła się prawie pionowo wzwyż, niknąc na wysokościach z niewiarygodną prędkością. Tu nasze wprawione do obserwacji oczy zauważyły szczegół tego lotu, który przez dziesiątki lat nie miał nie tylko żadnego znaczenia, ale i był niewyjaśniony, pozornie nawet nielogiczny. Otóż kula nadleciała od zachodu, ale po sekundowym zatrzymaniu się, ulatując wzwyż, odchyliła tor swojego lotu o kilkanaście stopni kątowych ku zachodowi, jakby z powrotem w stronę, skąd przybyła. O tym, czym ona była, dlaczego pojawiła się właśnie w tym czasie i co znaczyło to odchylenie lotu ku zachodowi, dowiedziałem się z badań nad UFO i siecią Wilka dopiero 40 lat później. My sami wówczas podejrzewaliśmy, że może to być jakiś niezwykły obiekt latający, ale z pewnością nie niemiecki, skoro właśnie oni tak do niego strzelali. Nie wyglądało to jednak na coś skonstruowanego przez obrońców getta, prędzej na jakiś aparat zwiadowczy jednej ze stron biorących udział w wojnie. Skąd mogłem wówczas wiedzieć, że po raz pierwszy w życiu dane mi było oglądać to, co w kilkanaście lat później zostanie nazwane mianem UFO? Tu właśnie przydała się fotograficzna pamięć. Ile razy znajdę się w pobliżu tego terenu, przypomina mi się wszystko. Walki w getcie, płonące domy, dym i krzyki ludzkie. Strzały SS-manów i ta kula majestatycznie przelatująca nad mordowaną, prawie bezbronną resztką mieszkańców. Faktem jest jednak, iż od tego momentu, szczególnie w kilka lat po zakończeniu wojny, narastała we mnie chęć poznania tajemnic tego, co potocznie nazywamy UFO. Była to relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego. Relację udostępnił Arkadiusz Miazga na swoim blogu Spotkania z Nieznanym. www.arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios.